Dzień dobry. Dziś w odcinku z panem Lisickim pogadam. O śniegu, a tam tylko trochę. O złotych kiblach będziemy rozmawiać. To mi bardzo pasuje, bo jestem WC. No i o panu Maduro. I tu się pokłócimy trochę z panem Lisickim, co dobrze robi na głowę, że my mamy debatę, bo lubimy się i lubimy ze sobą rozmawiać, a jednocześnie nie musimy się we wszystkim zgadzać, co jest lepsze dla mojej głowy, dla jego głowy i dla państwa głowy. I co tam jeszcze będzie w odcinku? No, bardzo wielu rzeczy nie pokazałem. O koszulach hawajskich to tylko tam wspomniałem. O tym, że grę planszową se można wziąć do domu, gdyby Trzaskowski nie odśnieżył albo żaden inny, to siedzimy se w domu albo nawet w samochodzie i można w to w samochodzie grać. Bardzo piękna gra. To jakoś tam pokazałem, ale całej masy rzeczy nie powyciągałem i nie pokazałem, bo mnie czasu zabrakło. To też pokazałem chyba, no ale na przykład to stało i czekało, taka piękna świeca moja ulubiona, wypala się trochę w taki tunel, to wtedy trzeba nożem co jakiś czas oberżnąć, bo jak się tego nie zrobi i taki tunel jest za głęboki, to każdy kościelny w sklepie przedsoborowym, w kościele przedsoborowym, każdy kościelny wiedział takie rzeczy, że, albo zakonnik, że trzeba świece woskowe kozikiem przycinać i przycinać knot. Bo inaczej, jak jest taki głęboki tunel, to jak tu się wypala powietrze, to płomień wyskakuje, żeby łapać powietrze i ten płomień cały czas tak mruga i to przeszkadza w oko, więc trzeba co jakiś czas obrzynać ten wosk. Ja tego wosku używam w różnych celach, a czasami po prostu wyrzucę, żeby myszy zjadły na zewnątrz. Więc knoty przycinamy, żeby nie kopciły i wosk przycinamy, jak tam się źle świeca wypaliła, za głęboka dziura jest, to trzeba przyciąć. No czego jeszcze nie pokazałem? Przepiękny album Pałkiewicza, ładnie spakowany. Chciałem pokazać już tyle razy, ale on jest ciężki, mnie się nie chce go nigdy wyszarpywać i wyciągać, jak to jest oprawione. No i znajomy dostaje coś takiego od państwa, jest zachwycony, a w środku autograf Jacka Pałkiewicza przyjechał do mnie do sklepu i podpisał tych książek pewną kubkę. Tak powiem.
Dzień dobry Państwu. Witam w pierwszym w tym roku, 2026, antysystemie. A poza tym sytuacja bez zmian, czyli ja jak zwykle w Warszawie, Wojciech Cejrowski gdzieś tam na Prergi. Tak? Rozumiem, że się nie pomyliłem.
No ale proszę pana, da było pana jakieś takie, widzę, zero karnawału. Ja tu wystawiam różne rzeczy, bo karnawał się zaczyna. Flaming przyszedł, różowy się przesuwa zasłonić mojego tukana i różne inne rzeczy. Wystawiłem w koszule hawajskie. Sam założyłem taką, co to jeszcze trąci Bożym Narodzeniem, ale za tydzień już będę miał w pełni karnawałową koszulę, proszę pana. A tam u was co? Żadnych bali
nie było? My jesteśmy jeszcze w oktawie Bożego Narodzenia. Tyle mogę panu powiedzieć. My spokojnie. Bez emocji wielkich. Karnawał karnawałem, ale trzeba zachować też pewien
umiar. Ale Sylwester był.
Był.
Sylwester był i bal był jakiś w ogóle?
No, znaczy zależy gdzie. Ja akurat...
Nie, w ogóle w Polsce jakieś bale były.
Pewnie były.
To już się nie odbywa teraz.
Pewnie były, choć akurat ja nie byłem w Polsce, ale zakładam, że w Polsce jakieś bale były, choć z tego co słyszałem, były one znacznie skromniejsze niż zwykle. Może dlatego, że Polska została przysypana śniegiem i nieco zamrożona. I to ludzie jakoś tak głównie słyszałem, widziałem, że rzecz cała dotyczyła co, gdzie zostało zatkane, gdzie nie można przejechać, jakie zaspy i tak dalej.
No tak, to było okropne.
To było okropne.
Ja to śledziłem przez komputer, to już stary news, to nie będziemy teraz się wymęczać na tym, ale to, że żadna służba nie potrafi przyczepić do traktora spychacza, tylko mój sąsiad potrafi, jak mnie drogę zasypie, to on sam wie, że ma przyjechać spychaczem i dojechać do mnie, odśnieżyć i wrócić. I dostanie flaszkę w nagrodę zawsze za to. To panie Trzaskowski i inne towarzystwo z Platformy to się bardzo prosto załatwia i panowie z PiSu to nawet im nie mówię, bo oni takich spraw nie umieją załatwić w żaden sposób. No, nawet za flaszkę. Coś trzeba ludziom obiecać zawczasu, na co oni czekają. I wtedy oni sami będą pamiętali o tym, że o, śnieg spadł, to ja zaczepiam do traktora coś i odśnieżam. To w ogóle nie jest skomplikowane.
Dobrze, zaraz przyjdziemy.
Raz w życiu.
Tak.
w Ameryce obserwowałem sprawność, to tak. Na końcu będziemy dzisiaj być może o Trzaskowskim.
A ja
właśnie
teraz
mówić.
Pomyślałem, raz w życiu pan, teraz, widziałem... tak, bo to potem proszę, nam umknie proszę. Ten Trzaskowski, bo teraz się zaraz zajmiemy ważnymi sprawami. To tak jest, że tym zajmujemy się ważnymi i na te mniej ważne, a skądinąd śmieszne, ale też poważne, brakuje czasu. To tylko powiem tyle. Nie wiem, czy pan widział ten komentarz Rafała Trzaskowskiego, który biedak został zmuszony do tego, żeby się odniósł do swojej kampanii pod tytułem Planeta Płonie. Planeta straszliwie płonie, mówi Rafał Trzaskowski bez przerwy. No i teraz, panie Trzaskowski, co zrobić z tym, że ta planeta płonie, a mamy zimę?
Nie, moje pierwsze pytanie, jak on coś takiego by chlapnął, a ja siedzę na konferencji prasowej, bo jestem szeregowym dziennikarzem, na przykład mówię, proszę pana, to może pan z Brownem się dogada na gaśnicę. I on wtedy traci wątek od razu. Trzeba zaatakować polityka, jak jest wykolejony lekko, to powie kawałek prawdy przez pomyłkę. No więc co z gaśnicami, panie Trzaskowski?
Nie wiem, co z gaśnicami, ale pan Trzaskowski powiedział, że z faktu, że jest parę dni opadów śniegu i mrozu, nie wynika, że nie ma globalnego ocieplenia i że planeta nie płonie. Mhm. I to ja się tak zastanawiam, panie Trzaskowski, ile dni musi być mrozu i śniegu, żeby uznać, że planeta jednak nie płonie? No, to są...
Panie Lisicki, a pan się w szkole uczył w klasie matwiz, czy geograficznej, czy chemicznej?
Amatwiz,
dobrze, to uwaga, to się dogadamy szybko. Nadzieję. Otóż Trzaskowski odpowiedział logicznie. Otóż to, że się klimat radykalizuje w kierunku planeta płonie, on to tak nazywa, nie oznacza rzeczywiście, że nie będzie bardzo radykalnych, zimnych dni i mocnych
samo
opadów.
Samo w sobie nie.
Czyli odpowiedział bardzo logicznie, że średnią temperaturę obserwujemy. To tutaj nie mam do niego zarzutu. Jeżeli pan był w klasie matwis, to brał pan tyle samo geografii co ja, bo też byłem w matwis i na geografii uczyli o klimacie kontynentalnym. Kiedy człowiek przyjedzie do Nowego Jorku latem i tam są upały, powiedzmy tropikalne, takie jak w Hiszpanii, jeszcze wilgotno jest, no to człowiek potem oglądając w telewizji opady śniegu, w takich miastach jak Chicago czy Nowy Jork i do takiego opady śniegu, że tego śniegu jest 10 metrów, samochodów nie widać, leży taka czapa. Przez kilka dni takie są. No to człowiek się dziwi, jak to jest możliwe. Otóż klimat kontynentalny różni się od klimatu. Klimatów jest wiele.
Dobrze, proszę pana, ale niech pan nie robi wykładów z klimatologii, litości.
Dobra. Kontynentalny jest radykalny i klimat się radykalizuje. Pytania do Trzaskowskiego byłyby takie. Skoro pan to wie, że przy płonącej planecie następują takie radykalne, gwałtowne, niespodziewane opady śniegu, on zaraz zacytuje go, że on mówi niespodziewane, to jak się pan do tego przygotował? Bo pan powinien być przygotowany w nadmiarze do tego, że nagle się u pana zdarzy śnieg, nie drobne opady, kiedy planeta nie płonęła, które ciągną się przez 3 miesiące, tylko gwałtownie. Jak się pan do tego przygotował? Sam pan mówi o płonącej planecie. A na lato jak się pan przygotował? Jak przy płonącej planecie jest strasznie gorąco i ludzie zdychają od ciepła, od upałów. Jak się pan na to przygotował?
Od razu panu odpowiem w imieniu pana Trzaskowskiego, którym nie jestem i byśbym nie chciał, nie przygotowałem się i tyle. Bardzo prosto.
No tak, Trzaskowski wskazał, że klimat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny, a pory roku coraz mniej odpowiadają dawnym schematom. Człowieku, to trzeba zmienić schematy. W Ameryce Instytut Meteorologii zmienia schematy co roku, na nowe, co pół roku i jak się przyjedzie do USA, to turysta jest zdziwiony, że jak otworzył w komputerze rano, jaka będzie pogoda, to się zgadza co do godziny. Ja byłem przez wiele lat zaskoczony, teraz już się przyzwyczaiłem, że w prognozach pogody amerykańskich, jak śledzimy godzina po godzinie, kiedyś potrzebowałem z Nowego Orleanu przejechać mostem takim długim przez zatoki czy przez coś tam, on jest taki na palach, długa trasa, na drugą stronę, i wiedziałem, że tam o 13 będzie lało. To wtedy nie przejadę tym mostem, bo nic nie widać. Samochody stają, przeczekują ten deszcz, który ma potrwać 20 minut. Mogłem se, proszę pana, zegarek ustawić do tej prognozy pogody, bo rzeczywiście dokładnie tak było. Widziałem ten most z okna, że zaczęło lać o 13 i po 20 minutach się skończyło. No więc jeżeli schematy nie odpowiadają, dawne, to trzeba je zmienić na nowe, panie Trzaskowski. Albo się najlepiej podać do dymisji, wyjechać razem z tym Nowakiem na Ukrainę i tam handlować zegarkami. Ani.
Dobrze, powiem panu tak. Ani on się nie poda do dymisji, ani żadnych schematów nie zmieni. Pozostanie takim, jakim był i będzie opowiadał o płonącej planecie. Tu się z jedną rzeczą nie zgadzam. Ja oczywiście wiem doskonale, że w oparciu o jeden czy dwa dni, czy tam jedną zmianę nie można budować całego modelu klimatycznego. To jest oczywiste. Natomiast równie dobrze można odwrócić to rozumowanie i powiedzieć, że wszystko to, co wiemy w obrębie naszego krótkiego czasu, tych pomiarów, które mamy i tak dalej, nie pozwala nam w żadnym wypadku mówić o żadnej płonącej planecie. Pozwala nam mówić, że w tym krótkookresowym przebiegu czasu można mówić o pewnym wzroście temperatury, ale może za pewien czas być dokładnie odwrotnie. I
niech pan teraz, pan niech nie robi teraz wykładu klimatycznego.
Dobra, idziemy do spraw
poważnych. Mówiąc krótko, Trzaskowski się nie przygotował na gwałtowne opady śniegu.
To prawda, dobra, idziemy.
A ja kiedyś u znajomych siedzę na Wigilii w Ameryce i nagle, to było chyba w Teksasie, pojechałem do znajomych, siedzę na Wigilii, patrzę, śnieg pada, mówię, o, to zostaje u was dwa dni, bo przecież tutaj nikt pługa nie ma. A oni mówią, czekaj, synku, czekaj. My ich używamy raz na 10 lat, ale zaraz zobaczysz, na wszystkich ulicach są piaskarki, pługi i tak dalej. 10 lat płacimy podatki, żeby to stało i rdzewiało i utrzymujemy aparat na wypadek katastrofy, bo tylko po to jest szpital polowy potrzebny, żeby go wyjąć raz na 10 lat albo wymienić na nowy, na wypadek, gdyby coś nas... No, straż pożarna też jest niepotrzebna, kiedy nic nie pali się. Tylko sporadycznie od czasu do czasu. No więc koniec, kropka. Yerba. WC. A którą pan pije? No tę pije najczęściej. Ale są też inne. I są jeszcze całkiem inne. Cała plejada. Pa, pa, pa.
Zostawiamy sprawy Trzaskowskiego. Zresztą tutaj Trzaskowski był tylko punktem wyjścia, bo to samo robił i wygadywał Tusk, ale zostawmy to. Sprawa poważna tym razem. Sprawa poważna, czyli to, co dzieje się w Ameryce Południowej. Stany Zjednoczone przeprowadziły operację uprowadzenia czy aresztowania Nicolasa Maduro, czyli prezydenta Wenezueli. Wszystko wskazuje na to, że on został schwytany i wywieziony z Caracas. Znaczy nie wiem, czy był w Caracas, czy był gdzie indziej, w każdym razie z Wenezueli i przewieziony do Stanów Zjednoczonych z informacji, które można by było, to są informacje tak naprawdę, ten program nasz ukazuje się w środę, więc to są informacje oczywiście wcześniejsze, ale z tych informacji, które mamy w tym momencie, kiedy to nagrywamy, wynika, że zostaną mu postawione zarzuty. Mówiła o tym prokurator generalna Stanów Zjednoczonych, że Maduro zostaną postawione 3 zarzuty dotyczące wykorzystywania swojego stanowiska i uczestniczenia w spisku przeciwko Stanom Zjednoczonym. Głównie chodzi o handlowanie narkotykami i gromadzenie broni, która to broń mogła być użyta przeciwko Ameryce. Przynajmniej tak brzmi ten zarzut, który został sformułowany przez prokuratur generalną Stanów Zjednoczonych. Ma się odbyć proces w Nowym Jorku, w południowym dystrykcie Nowego Jorku. No i może jeszcze jedna informacja, żeby też było wiadomo, o czym mówimy. Do ataku doszło w sobotę rano czasu polskiego, właściwie w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. Zostały zbombardowane, zaatakowane kilka miejsc w Wenezueli, szczególnie tam koszary wojskowe, miejsce Ministerstwo Obrony Narodowej i tak dalej, i tak dalej. No i w zasadzie to jest ta nasza wiedza. Aha, i Maduro razem z żoną został schwytany i przewieziony do Stanów Zjednoczonych. O, tak wygląda rzeczywistość
polityczna. No i proszę pana, to jedna mała poprawka. Tak. W Ameryce nie ma prokuraturki generalnej.
No ona jest...
Więc ona nie jest prokurator generalna.
Pat Bundy, także...
Pat Bundy. W Ameryce jest tylko męska forma stanowiska, bo to jest nazwa stanowiska i ona nie zmienia płci zależnie od tego, kto piastuje urząd.
No dobrze, prokurator to generalny. Mogłem jeszcze powiedzieć prokuratorka generalna, tak. Ale to już dopiero byłby koszmar.
Nie, to byłby koszmar, proszę pana. Więc to uczulam wszystkich Polaków myślących prawidłowo. Nazwa stanowiska jest rodzaju męskiego, bo tak się utarło. Chyba że stanowisko sprzątaczka jest rodzaju żeńskiego. No to na stanowisku sprzątaczki zatrudniamy rysia i wtedy sprzątaczką jest ryś. facet. To po pierwsze, w Ameryce się wycofaliśmy za Trumpa z tych wszystkich dodatków głupich na końcu. Ona piastuje stanowisko. Wracając do Wenezueli, czy to jest wojna z Wenezuelą? Nie. To jest układ transakcyjny i Trump proponuje, pojedźmy trochę w górę, Lisicki teraz patrzy i napisze jakiś artykuł na ten temat. Trump proponuje doktrynę transakcyjną korzyści wzajemnych. Wchodzi w konflikt z różnymi państwami i bytami na kuli ziemskiej i wszystkim w ramach tego konfliktu najpierw pokazuje pięść i mówi, ja tego nie chcę, ja Ameryka tego nie chcę, a teraz dogadajmy się, bo można się tak ustawić, żeby obie strony odniosły korzyść. No i zaproponował to Iranowi, zacznijcie z nami handlować normalnie, ale w związku z tym ja sobie nie życzę, żebyście rozwijali swój program nuklearny. Jak z tego jednego punktu zrezygnujecie, to ja z wami będę handlował. Uznam was za bardzo bogaty, normalny kraj, z którym chcemy robić interesy. To samo zaproponował Wenezueli. Zniszczyliście piękny kraj, który współpracował z Ameryką. Wywłaszczyliście nasze amerykańskie przedsiębiorstwa. Dlatego Trump mówi, a Polacy się dziwią, o amerykańskiej własności na terenie Wenezueli. Polak wtedy powiedział, jaka władza, co on gada? Chcą zabrać Wenezuelczykom pola naftowe. Otóż te pola były kupione bądź wydzierżawione przez Amerykę oraz przez brytyjski koncern Shell dawno, dawno temu, kiedy Wenezuela nic z tym nie robiła. Były zawierane umowy przeróżne, korzystne dla obu stron. Caracas to była doskonała stolica, żeby tam zamieszkać. Masa inżynierów z całego świata tam się osiedliła.
A swoją drogą, przepraszam, jedna rzecz, pan był w Caracas?
Wielokrotnie.
Bo ja nie byłem, także...
Byłem w czasach, kiedy jeszcze było piękne i błyszczące i wieżowce ogromne i tak dalej. To była przepiękna stolica zachodniego świata. No i potem przychodzi Hugo Chavez i buduje komunizm. I rujnuje, tak jak Fidel Castro zrujnował piękną Kubę, tak Hugo Chavez zrujnował Wenezuelę i jej bogactwo. Wywłaszczono przedsiębiorstwa zagraniczne, nadal obowiązują umowy, bo jak coś była dzierżawa pola naftowego na 100 lat zawarta, to te kilkadziesiąt lat komunizmu teraz nie powoduje, że ta umowa wygasła. Ona została ukradziona. Stąd mowa Trumpa, amerykański majątek nadal w Wenezueli siedzi i został ukradziony przez komunistyczną władzę. No i teraz tak, to jest sfera interesów amerykańskich. Trump zaproponował Maduro coś takiego. Masz ustąpić, bo przegrałeś wybory, wyjedź sobie do Brazylii, zabierz jakieś swoje pieniądze z Wenezueli i żyj do końca życia, ale zostaw teraz Wenezuelę w spokoju. Ja chcę się dogadywać z tą panią, która wygrała wybory i Nagrodę Nobla dostała niedawno. Po drugie, chcemy odnowić interesy z Wenezuelą, bo to jest doskonały partner do robienia interesów nawzajem. Blisko siebie leżymy, nad tym samym Morzem Karaibskim. Tu ropa i tam ropa, tu gaz i tam gaz. Doskonała ropa wenezuelska, tania i piękna. Chcemy wejść z wami w interesy. No ale nie możecie z interesów robić jednocześnie z Iranem i z Chińczykami. No więc to jest transakcja, którą zaproponował Wenezueli Trump. I co Maduro zrobił? Jeszcze miał przestać handlować narkotykami. To państwo jest utrzymywane, reżim Maduro, przez handel narkotykami. To jest ogromny biznes. Wiadomo, i zamknęliśmy południową granicę amerykańską z Meksykiem, tamtędy narkotyki nie mogły wjeżdżać, to zaczęli płynąć przez Karaiby na przykład, Trump zaczął ich rozwalać, rozwalił im kawałek portu, gdzie się odbywały załadunki i powiedział, no nie chcę, żebyś zabijał Amerykanów za pomocą narkotyków, więc przestań handlować. Co zrobił Maduro? Jak się zorientował, że nie wygra ze Stanami Zjednoczonymi i nie da się utrzymać handlu narkotykami, bo Amerykanie rozwalają kolejne łódki. No to Maduro zrobił taki wywiad do telewizji, ja to oglądałem wczoraj, a potem został aresztowany. Więc zanim został aresztowany, to oglądałem ten wywiad, w którym Maduro, dyktator, mówi, ja się chętnie z Amerykanami dogadam, niech tutaj wrócą wszystkie amerykańskie przedsiębiorstwa. To był już pokaz słabości. Wiem, że mi zaraz coś zrobią, już nie mam kart w ręku, no to próbuję teraz ostatnią kartą, żeby Trump nie musiał wojny robić ze mną ani nic takiego, zostać przy władzy i powiedzieć, dobra, to odnowimy te wszystkie licencje, oddamy co żeśmy zabrali, zaczniemy robić z Ameryką interesy, bo w tej chwili mi się to bardziej opłaca. propozycja transakcyjna Trumpa wygasła. One w pewnym momencie wygasają.
No dobrze, ale
w porę się nie zorientujesz, to wygasła. I co zrobiono? Aresztowanie Maduro to jest powtórka tego, co było w Panamie. Chciałbym państwu uświadomić, że to nie jest atak na suwerenne państwo, biedna Wenezuela, którą Ameryka chce ograbić i zawłaszczyć pola naftowe. Tylko poza tym aspektem odzyskania majątku amerykańskiego, Wenezuela wzięła forsę za dzierżawę tych pól. Więc Wenezuela zawarła umowy i ma je szanować. Dawno temu zawarła. Był dyktatorem Panamy. Manuel Noriega. Mówiliśmy o nim piniata, bo miał gębę dziobatą od ospy. Charakterystyczna jego okrągła morda. Miał betonowy domek nad kanałem panamskim. I tam się okopał w tym domku i handlował narkotykami z Ameryką. Co zrobiono? Jako handlarza narkotyków został złapany, wywieziony do Ameryki i podany pod sąd. To samo stało się z Maduro. To nie jest atak, on tak wygląda z zewnątrz, na prezydenta wolnego kraju, tylko to jest duży handlarz narkotyków, który prowadził dużą organizację i kartel w państwie Wenezuela. Ten facet został złapany i będzie odpowiadał za handel narkotykami.
Dobrze, ale jednak z punktu widzenia prawa międzynarodowego, to powiedzmy sobie szczerze, że jest to operacja, która to prawo narusza. No trudno inaczej, w bardzo prosty sposób. No jednak porwanie prezydenta obcego państwa wbrew jego...
Nie, porwanie handlarza narkotyków.
Ale wie pan, to jest wyłącznie amerykańska perspektywa. Prawo międzynarodowe...
Moja też.
To niech to będzie pańska, ale...
I Noriega, i kibicowałem, jak
ale
tego
ja
Noriegę
mogę, przepraszam, ja mogę kibicować
morderca.
Temu, że Ameryka to zrobiła, ale no nie będę nazywał tego w inny sposób niż to jest, a jest to rzeczywiście naruszenie suwerenności obcego państwa. No taka jest prawda. Można
a gdzie?
No, w tym, że się porywa prezydent obcego państwa i się go wywozi do swojego państwa, korzystając z przewagi militarnej, którą Stany Zjednoczone mają. Nie zamierzam może tak wylewać krokodylich łez z powodu pana Maduro, bo mu się to należy, ale jest faktem, że jest to klasyczny przykład polityki siły prowadzonej przez Stany Zjednoczone w słusznym z ich punktu widzenia ich interesów celu. No ale, no proszę pana,
no dobrze, a z jakiego punktu widzenia eliminacji, postawienie przed sądem wielkiego handlarza narkotyków.
Ale od tego są instytucje, ale tego są różne instytucje międzynarodowe.
No to w Nowym Jorku są.
No tak, na przykład, ale nie ma jurysdykcji amerykańskiej w Wenezueli. No proszę, tak samo jak nie ma w Kolumbii.
Jest.
Albo tam nie
jest.
Wiem.
Jeżeli kartel narkotykowy, mieliśmy przykłady też kolumbijskich karteli narkotykowych, gdzie łapano przywódców, i meksykańskich, gdzie nawet się dogadywano z Meksykiem na złapanie, na wspólną operację. Na złapanie szefa kartelu i wywiezienie go do Stanów Zjednoczonych, ponieważ on przestępstwa popełniał na terenie Stanów Zjednoczonych, z kraju typu Meksyk czy Kolumbia. Eksportował narkotyki do Stanów Zjednoczonych i dokonał ogromnych przestępstw federalnych na terenie Stanów Zjednoczonych. To Stany Zjednoczone takiego przestępcę chcą złapać. Są Polacy, którzy siedzą za narkotyki w Ekwadorze. To są polscy obywatele, ale odsiadują wyroki w Ekwadorze, bo ich przestępstwa zostały popełnione w Ekwadorze. Próbowali przemycać narkotyki.
To wszystko jest zgoda. To co do tego nie ma wątpliwości. Ale sytuacja jest jednak inna, kiedy mówimy o szefie, jakimś bosie mafii narkotykowej, a inna, kiedy mówimy o prezydencie jakiegoś państwa. Oczywiście ten prezydent może również, tak jak jest w tym przypadku, być podejrzany albo być oskarżony o to, że wykorzystuje swoją funkcję do tego, żeby handlować czy robić działania sprzeczne z prawem, ale jednak mamy do czynienia z głową obcego państwa i w tym sensie jest to w oczywisty sposób naruszenie prawa międzynarodowego. Chociaż akurat w tym przypadku uważam, że słuszne. To znaczy, no bo pan Maduro doprowadził do de facto zniszczenia, osłabienia swojego kraju, handluje narkotykami, wprowadza system komunistyczny i tak dalej, więc ja go nie zamierzam bronić. Natomiast nazywam rzeczy po imieniu. Nie udawajmy, że mamy tutaj do czynienia z lege artis działaniem. Nie, mamy do czynienia z sytuacją, w której silniejszy, w tym przypadku Stany Zjednoczone, broni swoich interesów, broni swojej korzyści i być może, Być może jest to również korzystne dla Wenezueli, jeśli pan Maduro zniknie z przestrzeni publicznej i pojawi się tam ktoś inny.
No już zniknął, ale teraz...
Chyba, że wróci,
skoro pan
chyba,
ma...
że wróci, wie pan.
Ja. To ja, ale teraz nie o mnie chodzi. Oto gra Boso przez świat. Już ją chwaliłem i ludzie chwalą, że sama w sobie dobra, natomiast nigdy nie pokazywałem, jak jest zrobiona z bliska. I dzisiaj o to mi chodzi. Jak to jest pięknie tutaj wylakierowane w różnych miejscach, przyjemnie się dotyka. Zależało mi na takim lakierze i na takim smarowidle, żeby było przyjemne w dotyku i na takich kolorach, żeby były przyjemne w oglądaniu. A teraz jeszcze zajrzyjmy, co jest w środku. Boże, gra jest świetna do grania, to już wszyscy sobie opowiedzieli. A ja jeszcze chciałem pokazać, że nie ma hały. To jest plansza. Plansza za chwilę. To są instrukcje. Instrukcje za chwilę. Proszę zobaczyć, ile tego tutaj jest. To są karty do gry. One będą po przeczytaniu instrukcji państwu dopiero potrzebne. Karty do gry. I to ile paczek. Kochany, jak w kasynie. O. Tutaj są pieniądze. Ja wymieniam pieniądze. Jak tylko otwieram nową grę, gram z krześniakami, to wymieniam na prawdziwe i wszystkim od razu się lepiej gra. No, wrzucę jedno centówki na przykład, albo polskie pięciogroszówki, błyszczy się, dzwoni i po zakończonej grze każdy sobie może zatrzymać to, co ugrał. Co się dalej robi? Planszę państwu pokażę, która też jest ładnie zrobiona. Tylko trzeba uważać przy otwieraniu. Mnie się nie zawsze udaje. Proszę. Mapa świata. To nie służy do gry, to jest tak zwana dupka, jak mówiła babcia Cejrowska. Gra się natomiast po tej stronie. Człowiek bierze jakiś flamaster. Tak, można mazać, gdyż po tym jak się namaże, sprzątamy na końcu gry do czysta. I uwaga! Tam jest Boże Narodzenie. Tam z kolei Wielkanoc, tutaj urodziny, tam imieniny, a po drodze jeszcze cała masa okoliczności, na przykład rocznica ślubu, o której zapomniałeś, bo każdy chłop zapomina. Proszę sobie w związku z tym zrobić coś takiego, pozaznaczać wszystkie daty i z każdej okazji przez najbliższy rok kupować komuś grę Boso przez świat. To jest gwarancja, że państwo zbankrutują, bo to jest takie drogie i będzie jeszcze droższe. Ja rozumiem, gdzie leży pański problem. To teraz popatrzmy na to trochę inaczej. Handlarz narkotyków ukrywa się za jakimś stanowiskiem, albo nawet nie ukrywa się, tylko jednocześnie piastuje stanowisko. Czyli sędzia w Polsce z immunitetem zajmuje się po godzinach handlowaniem kokainą. No, czy pan ma naprawdę problem z tym, żeby ocenić, co jest ważniejsze w tej sytuacji? Czy jego funkcja sędziowska, i może być bardzo dobrym sędzią, bardzo sprawiedliwym. Ma pan problem z tym, że bardzo sprawiedliwy i fachowy sędzia z immunitetem zostanie złapany i aresztowany, ponieważ handluje narkotykami? No jest jeszcze coś takiego jak, gdzie leży zło, a gdzie leży dobro.
Nie, ja mam,
ja ignoruję
pana,
tę sprawę, że Maduro jest prezydentem niepodległego państwa Wenezuela, bo dla mnie ważniejsze jest to, że on zabija ludzi za pomocą narkotyków.
No dobrze, dla mnie jednak, jak mówię, w tym konkretnym przypadku uważam, że to, co zrobili Amerykanie, jest po prostu klasycznym zastosowaniem polityki siły. W związku z tym nie zamierzam rozdzierać szat, ani wylewać łez, ani oskarżać, ani piętnować, natomiast korzystają ze swojej przewagi i naruszają w oczywisty sposób zasady suwerenności, eksterytorialności, niepodległości i tak dalej. No, tak robią zawsze państwa silniejsze wobec słabszych, a szczególnie wobec tych słabszych, które jeszcze dodatkowo nie tylko, że są słabsze, ale zamiast próbować się porozumieć, i tu się zgadzam, że pan Maduro miał wystarczająco dużo czasu, żeby się z Trumpem pogodzić, to znaczy podporządkować się, próbują się...
Nie, żeby interes tutaj, no, zrobić. To była naprawdę, no, tak jak z Iranem, uczciwa propozycja. Przestańcie budować bomby atomowe, tak, i pytanie... pociski do ich przenoszenia do Europy.
Ale chwileczkę, czy państwo, dane państwo, takie jak jak Wenezuela czy Iran, nawet jeśli nam się tam reżim nie podoba, no ma swoje własne prawo do prowadzenia swojej polityki. Nie można tego wszystkiego... Nie. To nie ma, tak?
Nie. No nie. Dobrze. Bo ja jestem rzymski katolik, okay. Nie wiem, kto pan jest.
Ja też jestem rzymski katolik, ale mam wrażenie, że pan to źle interpretuje po prostu.
No to uwaga. Ważniejsze jest dobro od przepisów stanowionych przez człowieka. Okay. Czyli dobro jest ważniejsze od suwerenności.
No tak, tak, bo dobro jest ważniejsze od suwerenności, ale jednak w pewnych granicach, wie pan, to jest bardzo, bardzo stąpamy po bardzo cienkim lodzie, bo zawsze silniejszy, który potrzebuje, prawda, że tak powiem, pretekstu, znajdzie ten pretekst i wykorzystując ten pretekst będzie realizował swoje interesy. No tak po prostu jest. To jest ten element pewnej hipokryzji, który za tym się kryje. I ja, tak jak powiedziałem, pan Maduro jest ostatnią osobą, która tutaj zasługuje na jakąś specjalne traktowanie, uznanie i tak dalej, ale po prostu nazywając rzeczy po imieniu, Amerykanie złamali zasady suwerenności, ekstraterytorialności, uprowadzili człowieka, który pewnie ma dużo za uszami, co nie zmienia faktu, że mamy naruszenia z prawem międzynarodowym. No.
To ja panu powiem, czym się różnią Amerykanie od reszty świata w tej sytuacji. Ruscy do Meksyku przysłali agentów KGB, czy do czego tam oni należeli wtedy, i zarąbali na śmierć Trockiego, który był przeciwnikiem Lenina i chciał być bardziej komunistyczny od Lenina.
Stalina,
i Stalina ale najpierw z Leninem miał kłótnie.
Z Leninem żyli bardzo, bardzo dobrze, była tak zwana dwójka, aż do końca tak naprawdę, kiedy Lenin już popadł kompletnie w amnezję i tam we wszystkie możliwe stał sparaliżowany.
Syfilis mózgu.
Czyli krótko mówiąc, stracił świadomość. To do tego momentu Trocki był jego najbliższym sojusznikiem, ale faktycznym wrogiem Trockiego i tym, który wysłał za nim agentów chyba GRU, to był właśnie Stalin. Ale okej, no wysłał do Meksyku. No go zaciukali.
I mamy, no czyli w suwerennym kraju, który dał ochronę Trockiemu i pozwolił mu mieszkać, obce mocarstwo dokonuje zabójstwa politycznego. Putin robi to samo, podaje herbatkę w Londynie komuś. Wcześniej Izrael robił takie rzeczy. Eichmanna zgarnęli, obywatela obcego kraju, i postawili przed swoim sądem. To Eichmann był, czy któryś tam.
No pojechali do...
No, do Argentyny pojechali, on tam miał immunitet, bo Argentyna nie miała prawa ekstradycji, wszystko ładnie załatwił z Argentyną, naruszono prawa międzynarodowe i zabrali tego bydlaka, postawili go przed sądem i ostatecznie dostał wyrok. Różnica Amerykanów w stosunku do tego, co Stalin zrobił, jest taka, że Maduro będzie miał proces sądowy nieustawiany, w dystrykcie, gdzie rządzą demokraci, a nie republikanie, w Nowym Jorku, będzie miał prawo do obrony, tak jak miał Manuel Noriega i wszyscy inni ci handlarze narkotyków, którzy stawali przed amerykańskimi sądami. W Wenezueli, gdyby zmieniła się władza, to Maduro straciłby życie bardzo szybko, w sposób niedemokratyczny. Natomiast w Ameryce będzie miał uczciwy proces sądowy, w którym trzeba będzie udowodnić jego zbrodnie i go skazać albo wypuścić.
No dobrze, to znaczy, jak mówię,
to taka jest różnica.
Ja nie zamierzam łamać kopii, a już szczególnie bronić pana Maduro, bo to jest ostatnia postać, która zasługuje na jakiekolwiek tutaj współczucie i uznanie.
No ale będzie miał uczciwy proces. Chciałem wskazać na to, że to nie jest zabójstwo polityczne w stylu Putina, tylko zgarnęli handlarza i będzie miał uczciwy proces w Ameryce.
Niech będzie, że będzie miał uczciwy proces, chociaż sam sposób, że tak powiem, go przetransportowania do Stanów Zjednoczonych na pewno zgodny, ale oczywiście ja się zgadzam. Prawo międzynarodowe jest też tylko pewnego rodzaju ogólną normą, a są szczególne sytuacje i w tym przypadku ta szczególna sytuacja polegająca na tym, że pan Maduro nie tylko był prezydentem, ale też wykorzystywał swoją funkcję do prowadzenia na wielką skalę handlu narkotykami, sprawia, że ta ogólna reguła została uchylona.
Armię wykorzystywał.
No dobrze, ale to jeszcze jedna rzecz.
Polska miała problem z bratem Michnika. Stefan Michnik, zbrodniarz, który wedle wszystkich polskich przepisów oraz takiego poczucia ogólnej sprawiedliwości. Żyją twoje ofiary w Rzeczypospolitej, on siedział w Szwecji. Polska nie umiała tej sprawy załatwić. Szwecja jest przez morze, wystarczyło kajakiem posłać 4 oficerów gromu czy czego tam, żeby go wsadzili do czarnej skrzynki, przywieźli do Polski, stanąłby przed sądem. Zdarzyłaby się sprawiedliwość. A myśmy chcieli być dziewicą taką, że nie, do Szwecji nie pojedziemy dziada zgarnąć. Nawet nikt by nie wiedział, kto go zgarnął. Tylko nagle się pojawił w Polsce, byśmy udawali, że to nie my. No ale skoro już się pojawił w Polsce, to stanąłby przed sądem. Umarł se spokojnie, a konsekwencje jego zbrodni trwają do dzisiaj.
No dobrze, ja tylko chciałem się,
chciałem
zapytać jeszcze jedną rzecz. Czy sądzi pan, że to samo może się zdarzyć, bo podobne napięcie występuje też chyba na linii Stany Zjednoczone-Kolumbia na przykład? Czyli krótko mówiąc, czy tam też się może pojawić tego typu rozwiązanie, że zostanie porwany, już nie pamiętam jak się ten prezydent Kolumbii nazywa, ale też, że go zgarną Amerykanie?
Nie. On przegra w najbliższych wyborach, Kolumbia sama się uporządkuje. Kolumbia była przez 100 lat mieli wojnę domową i tam wtedy pan Cejrowski jeździł, było strasznie niebezpiecznie. Potem w Kolumbii przyszedł porządny prezydent, który przed każdą swoją akcją padał na kolana w najbliższym kościele i się modlił. Przed każdym spotkaniem z wyborcami, przed każdym czynem codziennym swoim szedł do jakiegoś najbliższego kościoła się pomodlić. I zakończył te wszystkie wojny, bo sami Kolumbijczycy byli zmęczeni. Kraj był podzielony na 3 frakcje. Komunistyczna bojówka, która się finansowała z narkotyków. Tam 3 te bojówki były. Prywaciarze, którzy też prowadzili kartele narkotyczne i władza państwowa, która zarządzała państwem za pomocą dyktatury. Każdy z tych bytów miał swoje terytorium, produkował na nim narkotyki. Kraj podzielony na 3 zabory. Każdy z zaborców żyje z narkotyków. Jeden komunista, drugi prywaciarz, a trzeci urzędująca władza. I nastał pokój w Kolumbii. Na wiele lat, a teraz ostatnio wybrali znowu jakiegoś obrzydliwego dziada, który wciąga państwo kolumbijskie w handel narkotykami. To się źle skończy dla tego dziada. Moim zdaniem on zobaczył, co zrobili z Maduro i szybko tam się uporządkuje, sam będzie chciał przegrać wybory. Tak mi się wydaje.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No dobrze, zobaczymy jak się sprawa rozwinie. Ostatni temat, o którym chciałem, żebyśmy chociaż krótko porozmawiali, to zmiana nastrojów. Przenosimy się z Ameryki Południowej i Stanów Zjednoczonych, przenosimy się do regionu znacznie nam bliższego, czyli na Ukrainę w pobliżu Polski, jak oczywiście wiadomo, a mianowicie, a nawet jeszcze do innego państwa, do Czech, bo tam ostatecznie istnieje już nowy rząd z panem Babiszem, ale jest też nowy marszałek Sejmu, dziwne nazwisko, Tomio Okamura się nazywa, to znaczy nie tyle dziwne, ile japońskie, co jak na Czecha.
To
dziwne. I ja teraz przeczytam panu fragment jego...
Ale prezydentem Peru też był Japończyk.
No właśnie.
Fujimori. Myśmy Fujimori.
Ja chciałem tylko przeczytać fragment jego wystąpienia, i to jest rzecz najnowsza, gdzie mówi na temat pomocy dla Ukrainy. Do tej pory, w momencie, kiedy był poprzedni pan, on się nazywał Petr Fiala, to był premier czeski, no Czechy, tak jak i Polska, dokładnie prowadziły wobec Ukrainy tę samą politykę, czyli dawali ile wlezie na wojnę, na Ukraińcom, na to, żeby toczyli wojnę z Rosją, nie sprawdzali, nie kontrolowali po prostu pod hasłem Europa musi być razem, jedna i tak dalej. No i co powiedział pan Okamura? Otóż możemy tak, to jest cytat. Nie możemy używać pieniędzy czeskich emerytów, osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi do kupowania broni, a potem wysyłania jej na kontynuowanie zupełnie bezsensownej wojny. Powiedział pan Okamura, mówiąc o tym, że trzeba skończyć z pomocą czeską dla Ukrainy. Co więcej, powiedział o tym, że rządy pana Zełenskiego to są rządy hunty. I jeszcze jedno. Nie możemy dawać pieniędzy naszych obywateli obcokrajowcom tylko dlatego, że chce tego prowojenna propaganda. Wierzę, że nasza republika wysiądzie z brukselskiego pociągu, który pomimo ostrzeżeń rządu USA zmierza ku trzeciej wojnie światowej. No coś takiego, wie pan. Jeszcze jedno mówił. O ukraińskich złodziejach wokół hunty Zełenskiego, którzy budują sobie toalety ze złota. No, jak ja sobie wyobrażam, no. Proszę pana, ale niech to bawi w tym, niech to bawi tylko z jednego powodu, bo to oczywiście jest wszystko prawdziwe, co mówi pan Okamura, ale tak sobie wyobraziłem, jakby coś takiego powiedział polski marszałek Sejmu. No przecież, ale to jest w ogóle całkowicie niemożliwe. No właśnie, to jest nieprawdopodobne, że takie...
No ale kto miał powiedzieć? Hołownia?
No właśnie, proszę Czarzasty, pana? No dobra.
Czyli
no.
Jedno wielkie nic, czy komunista Czarzasty? Kto? Który?
Ale wie pan, jednocześnie...
To Marek Jurek mógłby coś takiego powiedzieć.
Nie, Marek Jurek też mam wrażenie, żeby coś takiego nie powiedział. By oni są wszyscy tak spętani tą poprawnością wobec Ukrainy,
no są, no.
Że po prostu to im nie przez usta, przez świadomość, no ten... Jakby się obudzili w nocy, wie pan, to by się obudzili zlani, mokrym potem, przerażeni. Ojej, coś takiego w ogóle ktoś może myśleć, że ja mogę pomyśleć, że ja mogę powiedzieć. No, to jest po prostu...
No proszę pana, ten Okamura, tak jak Fujimori, oni mają prawo wrócić i ukryć się w Japonii i Japonia nie będzie dokonywała ekstradycji, więc jakby mu się zaczęło palić pod tyłkiem, to se pojedzie
proszę
do Japonii.
On wygrał te wybory, został marszałkiem Sejmu właśnie dlatego, że mówił takie rzeczy. Mi o to chodzi, prawda? Niech pan zobaczy.
Ale no. Ja wiem, no. Naród myśli tak, jak on powiedział. Tu jest sporo przesady w tym. Taki polityczne hiperbole zrobił, bo dlaczego on uważa, że pieniądze niepełnosprawnych i samotnych matek, a moje są nieważne? Ja normalnie pracuję na gospodarkę, 3 przedsiębiorstwa prowadzę w Polsce, płacę podatków więcej niż matka samotnie wychowująca dziecko, bo ona ma też dodatkowe zwolnienia z powodu tego samotnego wychowywania dziecka albo dziecka niepełnosprawnego, więc ja płacę więcej podatków. Dlaczego on się interesuje tylko, no bo pod serduszko nas chce złapać, no że te wiadomo, biedne to, inwalidy...
To, że politycy no właśnie, takie rzeczy to robią, przesadził. To wiadomo, to jest tak. Ale to dobrze, że pan wspomniał, że pan ma 3 firmy, że pan płaci. Otóż tutaj właśnie zderzając pana...
Niestety płacę,
dobra,
bo powinien płacić 0
Okamurę,
podatków, tylko wszystko na rozwój.
Zderzając pana Okamurę z Polską, to 2 króciutkie wypowiedzi. Najpierw pan Radosław Sikorski chwali się tym, że Polska da z funduszu MSZ-u 100 milionów dolarów na Ukrainę, a potem pan Tusk chwali się tym, że cała Unia Europejska, znaczy nie cała, właśnie bez 3 państw, czyli bez Węgier, Słowacji, Czech, przeznaczy 90 miliardów euro na pomoc Ukrainie, na pomoc, czyli kupowanie uzbrojenia i wojnę. I jeszcze potem pan Tusk mówi, że Polska odzyska te pieniądze wtedy, kiedy Rosja zapłaci Ukrainie reparacje wojenne. Proszę pana, no to są 2 światy. No. Tu pan Okamura,
ale
a
Polska,
Polska
nic nie odzyska. Zaraz. Tusk to po prostu się plącze we własnych kłamstwach, bo mu może 2 telefony odbiera. Von der Leyen mu mówi coś innego i jakiś tam Davos mu mówi coś innego. Jemu się pomieszało, bo najpierw mówił, że Ukraina otrzymuje pożyczkę bezzwrotną. Czyli dostaje pieniądze tak. Za darmo. Nie ma pożyczki
no nie
bezzwrotnej.
Ma, w ogóle
pożyczka oznacza, że muszę oddać.
Oksymoron, no.
No tak, więc to był idiotyzm po polsku, bo oksymoron to nie każdy rozumie, proszę pana. I teraz potem była mowa, że ze środków europejskich dostanie te pieniądze, ale Ukraina dostanie, ale Ukraina to spłaci z aktywów rosyjskich zamrożonych przez Europę w Europie. To tak jakby, to jest niebezpieczne sformułowanie, tak jakby Ukraina była właścicielem tych rosyjskich środków zamrożonych przez Unię. No na razie to unijne banki, w których leży ta forsa, zamroziły te forse i one siedzą na tej forsie. A sformułowanie, że Ukraina spłaci te 90 miliardów z zamrożonych rosyjskich aktywów, że Ukraina to zrobi, sugeruje, że Ukraina będzie zarządzała tymi zamrożonymi aktywami. I wreszcie 3 rzecz, którą powiedział, wszystkie one się nie zgadzają ze sobą nawzajem, że spłaci z reparacji wojennych, które uzyska od Rosji. Halo, Tusek, Rosja nigdy Ukrainie nie zapłaci żadnych
ale
reparacji.
Ale dokładnie, on łże,
bo
on
Rosja
łże,
jest
jak
duża.
Pies, łże jak pies cały czas gada te rzeczy.
Rosja ma tyle środkowych palców do pokazania, więcej ma środkowych palców niż rąk. Ma poucinane środkowe palce i cały garnek środkowych palców panu przyśle do domu, panie Tusk, jak pan będzie chciał, żeby Rosja zapłaciła reparacje komukolwiek. Czy Polsce zapłaciła reparacje za zniszczenia w II wojnie światowej? Komukolwiek Rosja kiedykolwiek zapłaciła jakiekolwiek reparacje wojenne?
Panu Tuskowi zapłaci reparacje wojenne i w związku z tym Polska, nasz udział w tym, tych 90 milionów miliardach dolarów jest na poziomie tam pewnie kilku miliardów, no bo to jest w tej 27 minus 3 czy 24.
Nie, ja tam, nie prawda, wiem. Ten, no. Niemcy zero, Polska no. wszystko. Taki może być też podział.
Może być.
Pan, tak jak z imigrantami. Bierzcie wszystkich, Niemcy nikogo nie przyjmują, bo już swoje zrobiły. Jeszcze powiem coś o tym groźnym człowieku, bo Radek Sikorski jest groźny. On przeznaczył teraz 10% budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podarowanie Ukrainie 100 milionów dolarów amerykańskich. I teraz obsłużył dwa obce interesy. Żadnego polskiego, moim zdaniem. Otóż on powiedział tak, że podaruje Ukrainie z budżetu, który traktuje jako swój, 10% budżetu MSZ-u 100 milionów dolarów. Podaruje Ukrainie, ale w taki sposób, że da 100 milionów Amerykanom i w zamian za te 100 milionów, w ramach tych 100 milionów, Ukraina sobie kupi sprzęt wojskowy.
Nie, co? Z Ameryki. Dokładnie, Amerykanie na tym zyskają i Ukraińcy.
Tak, czy, no ja nie wiem, czy Ukraińcy, no. bo Ukraińcy mogą kupić jedną rakietę, no tak, tylko, dobrze, żeby no. Amerykanom zrobić
może
dobrze.
Tak być.
Kompletnie pozbył się suwerenności Sikorski w ramach tych 100 milionów. Jeszcze powiedział coś super niebezpiecznego. Otóż on napisał na X-ie, że dlaczego to jest 100 milionów? 1 milion za każdy centymetr wysadzonego na zlecenie Putina polskiego toru. No to uwaga. Teraz Ukraińcom i Amerykanom opłaca się wynajmować Ruskich do wysadzania torów w Polsce,
z tego co wiem,
bo za każdy centymetr dostają milion dolarów.
Z tego co wiem, to żaden, znaczy gdzie są te wysadzone tory? No jest opowieść od...
No wyleciały w powietrze, proszę pana, to ich nie.
Dobra, ale właśnie ja nie słyszałem o tym, że
kolejne
jakieś...
pytanie nie mogę.
Nie, no ja, bo ja nie słyszałem, że ktoś jakiś tor wyleciał w powietrze. Słyszałem, że jest zarzut mówiący o tym, że ktoś próbował coś tam wysadzić, co do czego można mieć wątpliwości, czy to faktycznie miało miejsce, czy nie, ale o wysadzeniu polegającym na tym, że jakiś tor wyleciał w powietrze, to ja nie słyszałem, szczerze mówiąc. No ale dobra.
No ale ja to traktuję jako zachętę
no tak,
do wysadzania kolejnych.
No tak, no bo im więcej wysadzą, tym więcej dostaną.
Tym Amerykanie więcej
dobra,
dostaną pieniędzy na broń,
kończymy
którą...
Kończymy tę rozmowę, bo to nas prowadzi na, że powiem, w bardzo niebezpieczną stronę. Bardzo panu dziękuję. Nikomu nie polecamy wysadzania żadnych torów. O.